Zapraszamy na katechezę. Dzisiaj katechezę wygłosi ksiądz biskup Antoni Pacyfik Dydycz z Trochiczyna. Witamy bardzo serdecznie ekscelencję księdza biskupa Antoniego Pacyfika Dydycza z Drohiczyna. Witamy ekscelencję.
Będę słyszał tak sympatyczny głos.
Tak, proszę uprzejmie. Czekamy na słowo księdza biskupa.
Pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz kłaniam i zawsze.
Kłaniam się Ci godnemu ojcu dyrektorowi. Kłaniam się oczywiście wszystkim, którzy słuchają nas dzisiaj. No i nie zapominajmy, że to jest miesiąc, kiedy jak gdyby w pewnej mierze modlitwa różańcowa powinna być dla nas taką modlitwą przewodnią. Właśnie tak pod koniec lata, no właśnie jesień jest, kiedy zbliża się zima, żebyśmy modlitwą różańcową się umacniali i przygotowywali się na te wszystkie kłopoty, które mogą się zdarzyć i to może szybko. Tymczasem te kłopoty się pojawiły wcześniej, bo pojawiły się gdzieś na początku lutego tego roku, a te kłopoty to dotyczą tej właśnie pandemii, czyli tej zarazy, jak to dawniej nazywano chyba dobrze, tam to była wyrazistsza taka opinia, że mamy teraz tę pandemię i zakłócenie naszego życia. Chciałbym tutaj nawiązać do pewnej historii z naszego Kościoła, bo dobrze jest odwoływać się do tego, co się działo także i dawniej. I pomimo, że tam technika była innego rodzaju, bo na tamte czasy na pewno była technika też wspaniała, ale w każdym bądź razie ważne, że tam ludzie podejmowali różne inicjatywy i jak te inicjatywy po tym, jakie skutki przynosiły. Dlatego odwołuję się do osoby świętego Grzegorza Wielkiego Papieża. On urodził się w tym 540 roku, zmarł w 604 roku, żył zaledwie 64 lat i oczywiście był człowiekiem niesamowicie dużej kultury, cieszył się wielkim szacunkiem, urodził się w Rzymie. No wtedy nie wiem, czy miał 10 tysięcy mieszkańców, czy miał 15, ale na pewno nie miał tych 3 milionów jak teraz. I proszę sobie wyobrazić, on został w 590 roku wybrany papieżem. Jako papież, no tylko co rozpoczynał swoją działalność, święty Grzegorz, tymczasem pojawiła się zaraza. Ta właśnie pandemia, czy jak my tam byśmy to wszystko nazywali, ale to nie ma znaczenia. I ta zaraza w wiecznym mieście zaczęła dawać się we znaki. I co postanawia Ojciec Święty? Nawet jeszcze nie zdążył się ukoronować na papieża, więc oficjalnie, ale już oczywiście objął służbę Bożą i starał się pomagać. I bardzo ciekawą inicjatywę podjął wówczas, a mianowicie to, że ponieważ w Rzymie wtedy, oczywiście w tym ilościowo, ludnościowo małym Rzymie, było tam 7 kościołów. Więc on tak podzielił. Do jednego kościoła wysyłał, żeby wszyscy kapłani, którzy tam byli, codziennie chodzili na modlitwę. Do drugiego kościoła wysyłał wszystkich zakonników, żeby ten kościół traktowali jako swój. Do kolejnego kościoła wysyłał oczywiście tych wszystkich ludzi, którzy potrzebowali modlitwy, a więc przede wszystkim małżeństwa i rodziny. Następnie potem kościół jeden był poświęcony i tu chcę podkreślić, wdową. Dlaczego wdową? W tamtych czasach niestety mężczyzn bardzo dużo ginęło, bo tych wojen nie brakowało, dlatego tych wdów było bardzo dużo, a one właśnie miały też takie motywacje szczególne. Potem był kościół poświęcony, żeby młodzieży, która tam miała się modlić, przychodzić, poświęcać się. No, tak samo po swym różnym zakonnicom był kościół oczywiście poświęcony. I tak 7 tych kościołów rozmodlonych było. No oczywiście, po krótkim czasie ta zaraza tam zakończyła swoją biografię, swój życiorys. Ale Ojciec Święty, dzięki temu może zyskał ogromną sympatię społeczeństwa, bo w sposób taki naoczny, jak gdyby bardzo konkretny, a jednocześnie nie wymagający jakichś nakładów, tak jak czyli finansowych, bo to wtedy byłoby niemożliwe zresztą, bo skąd, ale przyczynił się do tego, że ta zaraza stosunkowo dosyć tak szybko zakończyła swoją biografię tam w Wiecznym Mieście. No i co więcej, Ojciec Święty ten zasłynął też z tego, że jako taki człowiek wielkiej kultury, to starał się o to, żeby nasze te modlitwy wszystkie miały jakiś charakter taki bogaty wewnętrznie. A więc, żeby tam były śpiewy, żeby tam były pieśni religijne, żeby tam były refleksje takie. I dlatego proszę zwrócić uwagę, my zapominamy o tym, ale tak zwane mamy pieśni gregoriańskie. To właśnie ten papież, Grzegorz potem zwany Wielkim, to on właśnie powołał do istnienia taką komisję, która opracowała te pieśni. Mało tego, ja nieraz spotykałem się tutaj na terenie naszej diecezji z prawosławnymi, którzy mówią, że oni też te gregoriańskie melodie stosują i korzystają z nich, bo mają w sobie pewną treść, mają w sobie jakąś głębię, jakąś myśl. To nie jest tylko głos. To nie jest tylko oczywiście jakieś takie czyny spojrzenia. To nie jest coś takiego, co powoduje naszą taką zewnętrzną radość, ale to coś takiego, co pozwala nam jak gdyby na nowo odradzać się. I radość wnosi w osobę ludzką, nie na zewnątrz, ale w osobę ludzką, w jego charakter mobilizuje. Mało tego. Święty Grzegorz Wielki, teraz go nazywamy świętym, bo tak się stało. No więc proszę sobie wyobrazić, on także co zaproponował w tamtych czasach? A właśnie zaproponował tak zwane przegregoriańskie. My przecież mamy gregorianki tak zwane, kiedy to w ciągu 30 dni, w ciągu miesiąca modlimy się w jakiejś intencji. No a nazwano je ten rodzaj sprawowania liturgii, tego typu poświęcenia się na chwałę Bożą, ale z użytkiem dla otoczenia, dla ludzi, zwłaszcza zmarłych, no to właśnie od świętego Grzegorza pochodzi i ubogaca nas wewnętrznie, bo w ten sposób my też staramy się uczestniczyć w Kościele. Sam nieraz spotykałem ludzi, którzy może nie byli tak radykalnie jakimiś takimi katolikami pobożnymi bardzo, ale oczywiście byli katolikami, więc kiedy zdarzyła się taka sytuacja, to potrafili 100 dni, przez 30 dni, dzień w dzień chodzić do kościoła na modlitwę z myślą właśnie o tej osobie, którą sobie cenili. Także świętemu papieżowi Grzegorzowi Wielkiemu zawdzięczamy i dlatego wspomniałem, odwołam się do niego, ponieważ my przeżywamy to zamieszanie. Takie zamieszanie, które jak zwykle choroba wprowadza. Ta choroba dla nas jest takim znakiem zapytania, bo do tej pory nikt właściwie nie jest w stanie zdefiniować, na czym ona polega. Na czym polega, wiemy, bo oczywiście osłabia organizm, tak samo niszczy nasz krwiobieg, no i doprowadza do tego, że przedwcześnie prawdopodobnie umieramy. Bo nie mówię prawdopodobnie, bo my przecież nie znamy też tak samo wyroków pańskich, więc nie wiemy, jakie to Pan Bóg ma w stosunku do nas plany. Ale jednocześnie wiemy doskonale, bo i Pan Jezus dawał tego przykład, że ludzi należy leczyć. Jakżeż pochwale uległ ten człowiek, który z spotkał tego pobitego jakiegoś człowieka i uratował go, bo zawiózł do gospody, zapewnił jego utrzymanie, no i jednocześnie, prawda, ten mógł to potem odrodzić się. Także, czyli troska o to, żeby jednak nie poddawać się tym zewnętrznym, to jest zewnętrzny jakiś taki atak, to nie jest coś, co związane z naszym życiem wewnętrznym, z naszą strukturą wewnętrzną, z naszymi różnego rodzaju narządami, jakimi się posługuje organizm ludzki, ale zewnętrzna strona, że mamy prawo i w pewnym sensie obowiązek, żeby się przed tym bronić. I dlatego przypominam świętego Grzegorza Wielkiego, bo on właśnie kładzie nacisk na modlitwę. No, taka jego misja, papież przecież nie będzie zajmował się medycyną jako taką, od czego są eksperci, specjaliści, którzy na tym się znają. I dlatego też podpowiedział to, ale sama ta wizja, że te różne grupy, rodzina, kapłani, zakonnicy, zakonnice, potem małżeństwo, potem wdowy, potem młodzież, piękna sprawa, młodzież też miała swoją świątynię wyznaczoną, do której przychodziła się modlić. I frekwencja była podobno bardzo duża, jeżeli nie prawie stuprocentowa. Bo ludzie dzisiaj odczuwali potrzeby. A my wiemy, że modlitwa od strony medycznej tak bezpośrednio nie działa, ale ona działa podnosząc ducha, a podnosząc naszego ducha. Modlitwa jednocześnie umacnia organizm, jak gdyby przeciwdziała. I to na to trzeba kłaść nacisk, żebyśmy potem nie zostali tak, że jesteśmy tylko skazani na jakieś pigułki. No pigułki to się, jeżeli trzeba, to bierzemy, jasna sprawa. Tylko że są to dwie różne rzeczy. Pigułki mają kształt materialny i też tak samo oddziałują materialnie. Natomiast duchowo, na organizm człowieka, na umysł człowieka, na świadomość człowieka działa bardzo modlitwa i jest pomocą. Tego nas uczy Pan Jezus także. Tego nas uczy Pan Jezus, kiedy przebywał z ludźmi na ziemi, kiedy tam był, kiedy nawiedzał tych chorych. Przecież wychodził naprzeciw, pomagał, modlił się, prosił swego Ojca o uzdrowienie. No i następowały takie wypadki, o których Pismo Święte mówi w tej chwili. Może nie sposób to wszystko przytaczać, żeby też za dużo tutaj nie zabrać czasu. Ale w każdym bądź razie też zachęca nas, abyśmy jednak dbali o zdrowie, czyli nie traktowali tego, że jakoś tam będzie. Niemniej jednak, żebyśmy też nie przesadzali i nie zdawali sobie sprawy, że te materialne różnego rodzaju czynniki będą decydujące. Co więcej jeszcze chcę dodać. Ojciec Święty Grzegorz Wielki papieżem był 14 lat. No w tej chwili 14 lat to jest bardzo dużo, dlatego że z techniką można się przemieszczać, można coś wysyłać, pisać. No dawniej to zupełnie inaczej wyglądało. Ale myślę, że miał większą wymowę. Bo dlatego, że jeżeli gdzieś przychodziło jakieś pismo Ojca Świętego, to dla wszystkich to było Pismo Święte, lub jak Pismo Święte. A więc coś takiego, z czego po prostu nie można było zrezygnować i trzeba było do tego się zwracać nie z konieczności jakiejś zewnętrznej, ale z konieczności naszej moralnej, z tego poczucia, że jako katolicy, jako ci, co są ochrzczeni, jako ci, którzy chcą jak gdyby żyć w zgodzie ze własnym sumieniem, którzy mogą się modlić, a więc mają też różnego rodzaju pomoce duchowe i którzy myślą także o wiecznym zbawieniu. I Ojciec Święty nie pozostaje, bo jeszcze wtedy nie wszystkie nawet narody na terenie Europy już przyjęły chrześcijaństwo. Nie możemy zapomnieć, że pierwsze 300 lat od narodzenia Pana Jezusa, kiedy Kościół powstał i zaczął działać, to wszyscy papieże zostali zamordowani przez wrogów Kościoła, a jeden papież nie zmarł tak zwaną śmiercią naturalną. Więc wyobraźmy sobie, ilu my mamy męczenników, którzy wiernie stali na straży do 1313-15 roku, do czasu reformy Konstantyna, a właściwie jego Matki Świętej, która się do tego przyczyniła. No więc proszę sobie wyobrazić, ile przelano krwi, a jednak ci papieże po kolei nie bali się. Podejmowali tę misję, podejmowali tę służbę, powiedzieli, że to się opiera na Bożym głosie, na przykładzie Syna Bożego, Pana Jezusa. I dlatego w takich momentach zwłaszcza, jak te, które są bardzo takie trudne dla nas, uciążliwe, to my starajmy się jeszcze głębiej się modlić. Kościoły oczywiście odwiedzamy. Jeżeli niektórzy mówią, że może być tam też niebezpiecznie, ja nie przypuszczam, ale nie o to chodzi nawet, bo wszędzie gdzieś idziemy, musimy się udawać przecież do sklepu, musimy się udawać do takich czy innych instytucji. No, robotnicy muszą podejmować pewne prace, górnicy też tak samo w kopalniach narażeni są na różne trudności, no ale tego wszystkiego nie można zostawić. Być może, gdyby były tam większe ostrożności, lepsza taka jakaś bezpieczniejsza wizja tego wszystkiego i nie lekceważyli sobie, to być może nawet jeszcze byłoby mniej tych różnych katastrofalnych wydarzeń. Natomiast jednak nie możemy się poddawać i dlatego kościoły powinny być dla nas w takich momentach szczególnym miejscem, ponieważ nie ma takiego innego miejsca, nie ma takiej przestrzeni. Nie mówię o tłumach, ale z pewnością przecież 24 godzin ma dzień, więc w ciągu tych 24 godzin mogą wszyscy, którzy chcą, ale którym się zaleca nawet, odwiedzić Kościół po to, żeby tam na tej modlitwie szukać dla siebie oparcia. Ja przypominam sobie tutaj sytuację bardzo taką ciekawą, ale jeszcze nie skończyłem tylko o tym, że Ojciec Święty był czegoś wielki, nie tylko myślał o tym, ponieważ nie wszystkie jeszcze narody, nawet w Europie, nie były katolickie, chrześcijańskie, no więc co, wysyła takiego Benedyktyna, on sam był zresztą Benedyktynem, Benedyktyna Augustyna świętego, oczywiście nie tego świętego Augustyna z IV i V wieku, z przełomu tamtych wieków, wielkiego myśliciela i teologa, mego patrona zbierzmowania, ale świętego Augustyna Benedyktyna żyjącego pod koniec VII wieku, tak. No więc i on udał się do Anglii, bo Anglia nie miała jeszcze wtedy chrześcijaństwa z kilkoma swoimi braćmi i wtedy zaczęło się nawracanie też w Anglii, no i tam Kościół katolicki powstał. Wymieniłem tyle różnego rodzaju związanych z jedną osobą, z jednym papieżem działań, które jak widzimy wszystkie były nacechowane troską o człowieka, a jednocześnie jakąś taką wiernością, głęboką wiernością dla powołania kapłańskiego, a jeszcze bardziej można by to dodać, podkreślić, bo to jest fundamentalne dla postawy katolickie, chrześcijańskie, bo to jest fundament. Od tego się zaczyna. Jest najpierw chrzest, chrzest nas dopiero ustawia, potem ten chrzest staramy się umacniać przez spowiedź, przez komunię świętą i oczywiście przez życie z wiary, często też tak samo modlitwą. A mamy, jak już wspomniałem, mamy teraz październik. To jest miesiąc modlitwy różańcowej. I pomimo, że nieraz tak jest pogodnie, słabo, bo tam żabka może dawać o sobie we znaki, ale ja pamiętam czasy dziecięce, kiedy myśmy jako dzieci ze szkoły sami biegli do tego, nas nikt nie, ja nie pamiętam, żeby rodzice mówili idź na różaniec, ale normalne to było dla nas, bo wiedzieliśmy, że jest Kościół, że można się pomodlić i mimo, że było już ciemno, bo szybko jest ciemno w październiku, na razie jeszcze może nie tak szybko, ale w każdym razie jest coraz ciemniej, a zawsze ta młodzież biegła do tego kościoła, raz bliżej ołtarza, czasami gdzieś indziej by było pełno, ale zawsze by serdecznie się modlili. I sądzę, że dobrze, kiedy my będziemy tego ducha modlitwy jak gdyby odradzali w naszym myśleniu, w naszych domach. Nie żeby krzyczeć, iść do kościoła. To nie przyniesie żadnego efektu. Ale po prostu idę do kościoła. Po co? Ano właśnie. Po to, żeby odrodzić się. Po to, żeby się wzmocnić. Po to, żeby lepiej widzieć świat. Po to, żeby lepiej rozumieć to, co się dzieje. Bo my tych doświadczeń, jakie mówią nam naukowcy, my niewiele rozumiemy, co to jest oczywiście ta pandemia. Ale my, kiedy będziemy modlili się, to my zrozumiemy, że to jest jedno z doświadczeń i że tutaj jedynie pomoc Boża może nas wyprowadzać z tego, a jednocześnie ta pomoc Boża może też działać poprzez lekarzy, poprzez medyków, jeżeli oni do tego podchodzą z przekonaniem i z całkowitym oddaniem się sprawie. Także dla nas te wszystkie wydarzenia tego typu i tego rodzaju, w jakich uczestniczymy, no nie mogą być ani wymuszu jako coś, co nas zmusza do czegoś, ani jako coś, co nas przeraża przed czymś, ani jako coś, co możemy lekceważyć. te trzy różnego rodzaju błędy na pewno trzeba wyrzucać z naszego serca i z naszego życia. Po to, żebyśmy jednak dostrzegali, że być człowiekiem, jak mówi Krasiński, jeden z naszych poetów, to żyć godnie i szlachetnie. Czyli inaczej mówiąc, to odczuwać godność. Co to jest godność? Godność to oczywiście słowo, nawet pochodzi od słowa Pan Bóg, zwłaszcza z języka niemieckiego. No więc dlatego też ważne, żebyśmy zdawali sobie sprawę, że jako osoba ludzka, a więc ktoś, kto został stworzony przez Pana Boga na obraz i swoje i Boże podobieństwo, a więc no, powinien mieć to poczucie, że to jest coś takiego, co przedstawia nam jakże perspektywę, jakże bardzo istotną i jakże cenną dla nas. Nie ma takiej innej perspektywy poza oczywiście wiarą, poza wiarą świętą, poza wiernością Panu Bogu, poza tym, że my sięgamy też tak samo do Pisma Świętego. A Pismo Święte nie czytamy pod kątem, jak to by dla nas się, do nas się odnosiło, tylko czytamy pod tym kątem, co my rozumiemy z tego Pisma Świętego, co my chcemy zgłębić. Nie żebyśmy uważali to za coś interesownego, że możemy coś oczywiście zaszczepić, na coś się powołać, to znaczy, że już ta medycyna duchowa powinna do nas robić. Nie o to chodzi. Chodzi właśnie o to, żebyśmy coraz bardziej rozumieli nawet sens naszego cierpienia, żebyśmy zdawali sobie sprawę, no, tak jak wspomniałem wcześniej, być człowiekiem to żyć godnie i szlachetnie, godnie. A więc stosownie do tego naszego powołania, ludzkiego powołania, tego daru, jaki otrzymujemy od Pana Boga, ale też i szlachetnie, a więc szlachetnie, z pewną kulturą, z pewnym przygotowaniem, żebyśmy przy takich czy innych okazjach umieli zachęcić, pozdrowić kogoś, nie oczywiście patrzeć na niego wrogo, bo to do niczego nie doprowadzi. Tą drogą my nigdzie nie dojdziemy. No, oczywiście, do śmierci tak, ale to nie będzie śmierć, która będzie nam w jakiś sposób znakiem naszej wierności, naszej świadomości, że życia nie zmarnowaliśmy, ale że to życie to właśnie staraliśmy pędzić w sposób godny i w sposób szlachetny. Dlatego też właśnie dzisiaj przypomniałem tutaj świętego Grzegorza Wielkiego, ze względu na to, że my, kiedy nie odkrywamy tych wielkich postaci, szlachetnych postaci, świętych postaci, to my jak gdyby się wyłączamy ze wspólnoty. My tracimy kontakt wtedy. I stąd też bardzo ważne, żebyśmy się powoływali, żebyśmy przypominali. Matki Bożej Anielskiej dopiero co było. Pamiętaliśmy o tym. No właśnie. Czy będzie jeszcze Matki Bożej? Bo w październiku byłaś trzy. To nie są wielkie święta, ale poświęcone Matce Najświętszej. Niektóre z nich to powstały z racji na to, że jak gdyby Stolica Apostolska chciała wyrazić swój szacunek także dla narodu polskiego, który poświęcał się w tych dawnych wiekach po to, żeby stać na straży chrześcijaństwa, po to, żeby dopomagać, aby ludzie mogli odnajdywać tę drogę, która zapisana jest w Piśmie Świętym, a której przykład dał nam sam Pan Jezus przychodząc na ziemię. Pan Jezus, który przychodzi na ziemię, wiedząc, że będzie cierpiał. To nie było tylko coś takiego, co jak gdyby stanowiło zewnętrzną taką tylko cenę. Nie, to była cena wewnętrzna także. Więc autentycznie Pan Jezus cierpiał każdy i każdy z nas. Pan Jezus miał świadomość tego, ale też właśnie jakżeż bardzo często do tego nas nawoływał. Żebyśmy pamiętali, żebyśmy wspomagali i żebyśmy potrafili umieć czasami uklęknąć, pomodlić się, a jakżeż pięknie, gdyby to było w rodzinie. Pamiętam taką jedną pozycję, i to wydawnictwo, autorem to był taki Amerykanin, ale mieszka do Francji. No, pierwsza wojna światowa, konflikty. Jego znajomy przyszedł do domu, do niego domu, dwoje dzieci, bo dzieci już poszły tam niby spać. Żona była, więc ta dyskusja była między tymi dwoma mężczyznami na temat, kto tam z tych królów ówczesnych czy cesarzy, kto na co zasługuje. I tak doszło, jak to między mężczyznami czasami, do pewnego rodzaju konfliktu. Co się dzieje? No oczywiście ten gość lekko oburzony idzie, a ten zostaje taki, ale odczuwa niesmak z tego wszystkiego i mówi do żony, ja chyba pójdę go przeprosić, bo to nie wypada, żeby odszedł ktoś z nas rozgniewany. No więc ale on mówi, no nie, teraz to wojna, tam chodzą już i tak dalej, tu może być nieszczęścia, ale nie, ja muszę pójść wziąć, bo już i poszedł. Oczywiście poszedł, przeprosił i wraca. A w tym czasie dzieci, to małe dzieci, 7-5 lat, nie zamknęły drzwi, tylko słyszały całą tę rozmowę. Wszystko to, co wtedy się tam działo w domu. Słyszały to i rzeczywiście na pewno w tym pewnym takim strachu, z takim lękiem, no czekali, co się stanie. A kiedy ojciec przyszedł, pozdrowił swoją żonę i powiedział o tym, że pogodzili się z tamtą osobą, że pogodzili się między sobą, to wtedy ta starsza dziewczynka do chłopca mówi, wiesz co, kiedy tatuś jest w domu, to u nas światło jest jaśniejsze, a mury są bardziej bezpieczne w domu. Proszę sobie wyobrazić, te dzieci potrafiły ocenić, te dzieci potrafiły dostrzec, co to znaczy właśnie umiejętność postępowania zgodnie z wiarą, jednocześnie korzystanie z tego przesłania, jakie Chrystus swoim przykładem wszczepia w nas. Bo my nie przypominajmy sobie, Panie, że to jako kogoś z zewnątrz od nas, że to ktoś z zewnątrz, nie, ale właśnie jako kogoś, kto chce być z nami bardzo blisko i kto nawet chce być w nas, bo przecież Komunia Święta o tym świadczy i my nie możemy tego wszystkiego zapominać. Dlatego właśnie, kiedy przeżywamy teraz, rzeczywiście to dramat jest, bo ludzie przecież no, są też tak samo ludźmi, a więc przeżywają te niepokoje i lęki. Jest ta zaraza, jest ta pandemia, to my oczywiście nie zapominajmy. I pamiętajmy o tym, że dla nas jednak pierwszym takim punktem odniesienia nie w znaczeniu medycznym, ale w tym moralnym, w tym ludzkim, takim duchowym, to jest właśnie to, żebyśmy potrafili w modlitwie poszukiwać wewnętrznej mocy, siły ducha, aby co nie się stanie, to trudno, ale żebyśmy zawsze dochowali tej wierności, tego poczucia godności osoby ludzkiej, osoby, która została stworzona przez Pana Boga, osoby, która została powołana do wielu rzeczy. Przecież w psalmach my czytamy, jest przynajmniej ze trzy takie wezwania psalmisty. Czymże jest człowiek, zwraca się do Pana Boga, że pamiętasz o nim, albo syn człowieczy, że troszczysz się o niego. Pamięta Pan Bóg i troszczy się. I to dla nas nie będzie filarem naszego życia. Szczęść Boże.
Szczęść Boże, bardzo dziękujemy księdzu biskupowi za katechezę i oczywiście zapraszamy wszystkich do rozmów. Z księdzem biskupem, przypominam, ksiądz biskup Antoni Pacyfik Dydycz, ksiądz biskup z Drohiczyna, pięknego Drohiczyna, Podlasie, prawda, ekscelencjo?
Tak, senior, ale senior nie zapomnę.
No senior to jest ten ważny bardzo, prawda? U nas seniora, jak wybierali w seminarium, to był ten najważniejszy na kursie, czy senior seminarium, to był też senior, czyli starszy. Prawda?
No szkoda, że ja do 82 roku o tym nie wiedziałem, ale to ojciec dyrektor zawsze coś wniesie podnoszącego na duchu. Za to jestem wdzięczny i Polacy są wdzięczni.
Tak, dziękuję serdecznie. Tak, już telefony są. My jeszcze, ja tylko podam numery telefonów dla tych, którzy pierwszy raz i zapraszam śmiało do rozmów z księdzem biskupem. Telefony dla Polski Północnej do Łodzi włącznie 655-23-55, dla Polski Południowej do Łodzi włącznie 655-23-56, Polska Południowa, kierunkowy 56. Dla zagranicy, chwileczkę, 655-23-33 i 655-23-66. Prosimy, żeby dla zagranicy, no, tylko ci, którzy z zagranicy telefonują, tak. I proszę Państwa, do Polski 48, do Torunia 56. Telefonia w naszej rodzinie 536-600 i 536-600-200. Zapraszam i odbieram pierwszy telefon. Proszę bardzo, słucham, Radio Maryja.
Będzie Ci pochwalony Jezus Chrystus.
Ale kochany, radio włączone. No, zawsze mówimy wyłączyć radio. No, nie dogadamy się. No to się nie dogadam.
Halo?
No właśnie.
Niech będzie Lutwik Rzeszowskiego.
Proszę?
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, Lutwik Rzeszowskiego.
Proszę, panie Ludwiku.
Ja chciałem z księdzem biskupem, to chodzi, bo dużo o tym śpiewie gregoriańskim ksiądz mówi i tych po prostu świętym Grzegorzu. Chodzi o to, że jest problem, żeby na przykład mszę gregorianką, ale w rycie trydenckim, ten mszę wszechczasu, które to, gdzie kapłan stoi odwrócony twarzą do Pana Jezusa, a nie robi bogochwalstwo w kierunku ludzi. To jest, nawet teraz nie ma krzyża już na wielu ołtarzach, także to jest bardzo wielki problem. Tu jest jeszcze, chodzi o ten śpiew. Dawniej śpiew był faktycznie, to dużo tych melodyjności, są teraz takie pieśni, które w ogóle nie zawierają, to jest tylko wibrato tych szarpi drutów, tych bębnów, to jest bez żadnej wartości, to jest zabijanie tego śpiewu właśnie melodyjnego, tego pięknego polskiego śpiewu. To jest, nie wiem, nawet i w Radiu Maryja czasami są faktycznie rozmowy nawet z biskupami, a puszczają przed tym, które takie pieśni, gdzie jest wirtualizacja, tylko wokalna, jedna osoba śpiewa. Chodzi o śpiew zbiorowy, tak jak był w kościołach dawni, ludzie wszyscy śpiewali. To były melodie, to były... A teraz jedna osoba coś tam się popisuje. To jest klęska straszna i że muszę mi Radio Maryja tego nie promowała, tych takich płytkich, beznadziejnych.
No, dziękuję bardzo.
Dziękuję, panie Ludwiku.
Panu dziękuję bardzo, bo rzeczywiście pan mówił, że te, które mogą się zdarzyć. Tylko, że nie możemy tego też tak samo od razu rozszerzać na wszystkich, bo w niektórych parafiach tak. Sądzę, że tutaj to po prostu zależy od tego, czy my rozmawiamy też tak samo z organistą, czy z kimś. No, można na spokojnie porozmawiać, podsunąć. No, przecież rzeczywiście mamy pieśni wspaniałe. No, gregorianka to jest gregorianka. To wymaga nieraz pewnego wysiłku, bo to jest śpiew na wysokim, bardzo takim poziomie, ale niesamowity jest śpiew, jak wspomniałem, nawet prawosławni przyjmują i też korzystają z tego śpiewu. Za coś z czego się cieszymy, bo jeżeli czymś dobrym możemy innych obdarzać, to tylko dla nas jest wielka radość, tak jest nasze przecież powołanie, a nie inne. Natomiast tutaj to mamy przecież, zbliża się czas kolęd, to można sobie powiedzieć, ale to między sobą, my zaczynajmy od rodziny, zaczynajmy od siebie. A jak my będziemy śpiewali, ktoś usłyszy, że oni kolędy sobie śpiewają w domu, moja babcia to zawsze nas wołała i mówi, no musimy te 2-3 kolędy zaśpiewać. Dlatego bądźmy takim dziadkiem, bądźmy taką babcią, bądźmy taką mamą, takim ojcem, którzy będą pomagali, a jak sami, to tak samo i to się przyjmie wtedy stopniowo. Bo nie trzeba oczekiwać na jakieś dyrektywy zewnętrzne, bo te dyrektywy zewnętrzne, to my wiemy, jak one działają różnie. Zresztą Pan Jezus przede wszystkim przykładem swoim nas zachęca. Jak podpowiada nam to nie dyrektywy, tylko to, co ma nas ratować. To, co ma nas ratować, dopomaga. I to, co może nas prowadzić tam, gdzie powinno prowadzić. Czyli do oczywiście zbawienia wiecznego. Ale dziękuję panu Bożeszowskiemu, jest bardzo piękne. Przecież zdajemy sobie sprawę, ile tam jest katolików, ile tam jest świętych. No bo przecież biskupi z tamtych regionów to też są święci, przecież nie tak dawno kanonizowani. Także mam nadzieję, że te Rzeszowskie też powróci do tej pierwotnej swojej jakiejś duchowej jakości. No i też będą rozlegały się piękne. To samo pieśni, które są, były śpiewane te 20-30 lat temu na pielgrzymkach do Matki Bożej. Masa wtedy pieśni powstała i bardzo pięknych. No ale to nie trzeba o tym mówić, tylko trzeba to śpiewać u siebie w domu. Szczęść Boże.
Szczęść Boże, dziękujemy. I następny telefon. Proszę bardzo, słucham Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja, zawsze dziewica.
Teraz zawsze.
Bardzo proszę, no, chciałabym zająć głos, koszali na dzwonie do...
No jest pani na antenie, pani Jadwiga.
Dobrze, już mówię. Boże, dla mnie to był straszny dzień, jak nie mogłam chodzić do kościoła. I tak przyjmowałam, bo ze Świętego Krzyża zawsze słucham mszę świętą. Ksiądz tak pięknie mówił. Ja mówię, panie, no nie umiem. Poszłam do kościoła, jak jeszcze 5 osób było i powiedziałam, że ja chcę się wyspowiadać i ja chcę iść do kościoła. Ksiądz mnie spowiadał, posadził mnie koło drzwi, sam usiadł koło okna. Ja mówię, tak mam się spowiadać. No jakoś się spowiadałam. Taka rozmowa była pierwszy raz, ale ja bardzo to przeżyłam. I powiedziałam, że ja teraz chcę iść na mszę świętą, a ksiądz mówi, no nie, jak będzie 5 osób, nie. A ja mówię, tak, ja pójdę jako 6, stanę przy drzwiach. Ja muszę Pana Jezusa żywego przyjąć. Ksiądz zobaczył, mówi, jedna, może Pani iść? Ja mówię, a widzi ksiądz? Poszłam. Boże, jak ja to przeżyłam, to tylko Bóg wie, jeden Bóg wie. Ja Pana Jezusa żywego wzięłam, ja szłam do domu jak na skrzydłach. I teraz powiedziałam obojętnie, bo wiadomo, co się dzieje. Ja będę chodzić do kościoła. I wszystkich, i taka moja koleżanka bliska mówi, nie, i na rękę. Jak ja na rękę miałam przyjąć, ksiądz powiedział właśnie, że kto na rękę, to tu się ustawia w kolejce, bo tylko na rękę będę rozdawał. Ja mówię, Boże, a tak duchowo? Ja mówię, nie, idę na rękę. I jak na rękę dostałam, to długo ksiądz czekał, jak ja przyjęłam. Ja na brudną rękę, wzięłam ciało Chrystusa. Patrzyłam, przyjęłam, ale potem płakałam jak niemądra. I to wszystko. I niech Bogu będą dzięki za kapłanów. To też powiedziałam potem przy spowiedzi w innym kościele. Naprawdę Bogu niech będą dzięki.
Dziękuję Pani Jadwigo.
Dziękuję Pani bardzo. Oczywiście, że te problemy pojawiają się, być może dlatego, że to nagle się zjawiły, to po prostu nie było takiego przygotowania zewnętrznego. Bo normalnie to w seminarium, kiedy jest przygotowanie kapłańskie, to się mówi o różnych sytuacjach, różnych okolicznościach. Tak. No to faktycznie zaskoczyła. Zaskoczyła, ale myślę, że Pani dobrze zrobiła, że jednak w kościele została, że się modliła. No i to ja traktować proszę go coś zwyczajnego, normalnego, a to, że pojawiły się jakieś trudności, to tylko niech będzie dla nas jakimś takim przypomnieniem, że nie można wszystko, żeby tak szło jak po miodzie, że tak mięciutko wszystko. Pan Jezus dźwigał krzyż. To też było coś, co wymagało niesamowitego. W ogóle no, trudno sobie wyobrazić, żeby Syn Boży, proszę bardzo, po biczowaniu, po tym siernią koronowaniu niesie. Więc dlatego też my czasami te rzeczy przyjmijmy, bo jeżeli to od nas nie zależy, no to lepsza pokora, jak to mówi Pismo Święte, a też tak samo i nauczanie Kościoła, niż oczywiście nasze te problemy. Natomiast gdyby nie wolno było przyjmować, to wtedy protestujemy. Jasna sprawa. Bo od tej wiary świętej, od tej tradycji, od tej praktyki nie można. No, to, czy my do ust bierzemy, czy ktoś nam położy nam na rękę, to jest takie bardzo dziwne dla mnie, ja też, ale nie jest coś takiego, co może być powodem dla nas do jakiegoś zdenerwowania, czy jakiegoś takiego sprzeciwu, bo być może za jakieś 10-15 lat to ludzie się przyzwyczają, bo sam sposób to nie jest istotny. Istotne jest to, czy my sercem przyjmujemy, gorliwie przyjmujemy, kochamy Pana Jezusa. Jak kochamy Pana Jezusa, to każdy sposób będzie dla nas, byleby tylko mogliśmy wyrażać tą miłość, to będzie wtedy odpowiedni. Bardzo dziękuję Pani, że to przypomniała i podziwiam Pani bohaterstwo i Pani odwagę i wierność też.
Proszę bardzo, słucham następny telefon.
Niech będzie pochwalony Jezus Maria zawsze, dziewica.
Teraz i zawsze.
Otóż coś ciekawe, że przyjmowanie
Pana... Ale kto mówi skąd?
Józef.
Ale skąd?
Z Dolnego Śląska.
Dziękuję Panie Józef.
To jest ciekawe, że wszystkie właśnie nauki Kościoła mają jednego celu, a więc naszego uświęcenia. I my musimy się wzorować na wielkich świętych. Ale musimy też korzystać z darów Bożych, nam ofiarowanych obecnie. Otóż wielkim darem Bożym dla ludzkości całego świata są orędzia Matki Bożej w Medjugorje. I tam kapłani jeżdżą, prawda, przez tych widzących pytają Matki Bożej o pewne sprawy. I z Polski był kapłan, jeden właśnie tam pojechał, zresztą panie, właśnie jedną widzącą pytał Matki Boskiej, o królowo, jak właściwie jest tą komunią świętą, na rękę i na stojąco w czasie epidemii. A Matka Boska powiedziała, że epidemia nie usprawiedliwia profanacji mego Syna w Najświętszym Sakramencie. Kto przyjmuje ciało mego Syna na stojąco i na rękę, przyjmuje zwykły opłatek. I ta widząca Wicka widziała, jak kapłan podchodzi do tabernakulum, otwiera tabernakulum i cały kościół w blaskach z tego tabernakulum. Wyjmuje kapłan kielich, od kielicha blask na cały kościół, ale od kapłana bije blask. Gdy kapłan wyjmuje hostię z kielicha, od tej hostii bije blask na cały kościół. Gdy klęczący przyjmuje komunię, prawda, tą do ust tego kapłana, ten blask wchodzi do ust tego właśnie przyjmującego. Natomiast, gdy kapłan podaje komunię na stojąco lub na rękę, to ten blask odchodzi do tabernakulum i daje zwykły opłatek.
Znaczy, dobrze, panie Józefie, czy już możemy?
Dziękuję.
Panie
Józefie. No, dziękuję bardzo, dziękuję panu, dziękuję. Ma pan, oczywiście mogą się zdarzać takie te cudowne sytuacje, tylko żeby proszę zwrócić uwagę na to, że to dotyczy jednego, o ile tak było, bo ja nie wiem, nie jestem przekonany, ja w Medjugorje bywałem, też to wiem, więc w każdym razie to tam też dużo jest oczywiście ludzi bardzo, bardzo oni są przyjęci, ale oni tam nie dyskutują nad tymi sprawami jak i co, gdzie, jak. Tylko co otrzymują, to z pokorą przyjmują, bo tego nas uczy Pan Jezus, że przyjmujemy, a nie określamy, że w takiej sytuacji czy w innej, to my mamy dopiero być, bo my do tego jesteśmy przyzwyczajeni. My nie jesteśmy, nie powinniśmy być przyzwyczajani, tylko powinniśmy to przeżywać, to jest dla nas obojętnie, czy my przeżyjemy, kiedy będziemy do ręki brali, kiedy do ust bierzemy, bo i liczy się nasza postawa, nasze zachowanie. Ale oczywiście, jeżeli ludzie są przyzwyczajeni do jakiejś tradycji, no to rozumiem ich ból i Pana też tak samo, te niepokoje. W każdym razie jednak, że nie możemy tutaj przesadzać i powołując się na Medjugorje, żeby uczyć jakiegoś buntu czy coś takiego, że nie będziemy przyjmowali Pana Jezusa, dlatego że ktoś podaje nam na rękę. No. To byłoby rzeczywiście dziwne, bo my widzimy, że Pan Jezus też nie wszystko tak od strony zewnętrznej, to było jakieś wyreżyserowane czy coś, zwyczajnie podchodził, błogosławił, prawda, pogłaskał czy coś tam. No więc tutaj do tego musimy jednak zmienić zdanie. Nie krytykuję tego, że gdzieś tam coś się stało takiego pięknego, jeżeli tak było, jeżeli to wszystko istniało istotnie, no to dziękuję Panu Bogu, starajmy się tak modlić, żeby to przy nas było. No. Także bardzo serdecznie dziękuję, ale proszę nigdy nie dać się zwieść temu, że ponieważ to się nam nie podoba, to musi być inaczej. Gdyby nas nie nauczyli te 50 czy 30 lat temu innego sposobu, to byśmy ten inny sposób praktykowali, bo to przecież no, nie trudno wymagać, żeby przy każdej osobie ludzkiej, przy każdej komunii Pan Bóg cuda czynił. No bo to mogłoby troszeczkę być takie w stosunku do Pana Boga przynajmniej niegrzeczne.
Tak, ale jeszcze jedno, ekscelencjo, pan Józef mówił, że właśnie, że wtedy jest tylko Pan Jezus, gdy przyjmujemy ten tradycyjny w Polsce sposób, a jeżeli nie, to już zwykły opłatek. Tak, to jest nieprawda. Pan Jezus jest. Pan Jezus jest. To nie jest jakieś tam... To myślę, że legendy sobie ludzie później tworzą różne i podpierają się jakimiś niby objawieniami, prawda? To jest, no to po prostu to jest absolutnie. Pan Jezus jest po konsekracji, prawda?
Tak.
Pan Jezus nie odchodzi. To jest, tak, jest, tak. Jest przy Najświętszy Sakrament i bo była konsekracja, prawda?
No i poza tym nie możemy też narzucać tych naszych postaw, naszych zachowań, przekładać, jak one są ważniejsze niż sama istota. A istotą jest właśnie to, co ojciec dyrektor mówi, no.
Tak, odbieramy telefony dalej, tak? Proszę bardzo, proszę bardzo, Radio Maria, słucham. Słucham Radio Maria.
Tak, odbieramy telefony dalej,
no
tak?
I co? I znowuż ktoś nie wyłączył radia. Widzicie państwo? Trzeba się podporządkować temu, bo to nie damy rady inaczej. Proszę, Radio Maria, słucham.
Halo, szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Niech będzie pochwalony z Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Mówi Tadeusz z Paryża.
Proszę bardzo, panie Tadeusz.
Bardzo jestem zachwycony księdzem biskupem, który w tak delikatny sposób przedstawia pewne doktryny religijne, nie mówiąc już o księdzu dyrektorze. Jestem wstrząśnięty tymi ludźmi, że kapłan albo tyłem, albo przodem. Ci ludzie nie znają. Biskup mówi delikatnie, wyjaśnia, czy na rękę, czy chodzi o wnętrze człowieka, a oni dalej są uparci, nieprzejednani. Szatan jest czystą inteligencją i on wie, co robi. Rozbija tych ludzi, robi niesnaski, zbija kliny. Jakże, gdyby oni wiedzieli, czym jest Eucharystia i przyjęcie Komunii Świętej, jak aniołowie nam zazdroszczą, to by musieli czołgać się, na kolanach iść po to Komunię Świętą. Ale Pan Bóg swoją dobrocią, mądrością tak zrobił. I to jest najważniejsze, to wewnętrzne przygotowanie. Niech poczytają Ojca Pio, niech uczestniczą we mszy świętej w takim napięciu i w takim hołdzie oddania tej Eucharystii, mszy świętej. No tam, gdzie Chrystus dokonał kenozy, samowyniszczenia się, i cieszmy się z tego. A ciągle ja dziękuję księdzu dyrektorowi, że ksiądz powtarza to, czy na rękę, czy to. Ci ludzie tacy fanatyczni, to jest fanatyzm, nadgorliwość większa od fanatyzmu nie jest. I naprawdę ja podziwiam księdza dyrektora i szczególnie dzisiejszego prelegenta, biskupa, który w sposób subtelny przedstawia, ale im tego nie można wytłumaczyć, bo oni są mądrzejsi od duchownych, od nauki Kościoła, i to są właśnie jeszcze te dramaty naszych katolików. Szczęść Boże.
Szczęść Boże, ja myślę, że mogliśmy wysłuchać jakiegoś wspaniałego kapłana. Gratuluję naprawdę z całego serca i dziękuję za to. I ma pan rację, no ksiądz chyba według mnie ma rację, o co o tym mówi. No, nie możemy przedkładać naszej wizji nad tym, co płynie ku nam z Pisma Świętego. Nie możemy też narzucać naszych zwyczajów, a to, że na przestrzeni 2000 lat istnienia Kościoła, no 2020 lat możemy powiedzieć dokładnie, no to przecież widzimy, że były bardzo różne formy, różne przejawy. Dlaczego? Dlatego, że świat się zmienia, sytuacja się zmienia, więc te zewnętrzne rzeczy nie są dla nas miarodajne. One tylko wtedy, kiedy by przeszkadzały nam, to my szukamy takich sposób postępowania, które będą oczywiście godne i będą jednocześnie bezpieczne. I dlatego tak tutaj to rzeczywiście, to nie ma dyskusji, że nie można narzucać, bo to Pan Jezus przyszedł też tak samo, też nikt nie wiedział, jak przychodzi, jak będzie postępował, ale ludzie, którzy spotykali się, słuchali, dopiero odkrywali to. I my zawsze przy każdej naszej komunii odkrywajmy, bo że my przyjmujemy Komunię Świętą w takiej tradycji, to jak przyjmujemy, ale że to nie może być ta tradycja dla nas miarodajna, bo przyjmą istotę z przyjęcia Komunii Świętej. A jak było w obozach koncentracyjnych, a jak było w Związku Radzieckim? Znam takiego kapłana, który był 16 lat uwięziony na Syberii, no i któremu podawano, czasami przynoszono Pana Jezusa gdzieś tam zawiniętego w jakimś papierku, bo inaczej nie można było, ale on się z tego cieszył. Tak? Także tutaj to ma ksiądz rację, no ojciec dyrektor tak
nie,
samo.
To jest Pan Tadeusz to był. Świecki pan, tak, w Paryżu.
Ale tak, tak duchowo ukształtowany, że tak. Ja mało nie padłem na kolana z wrażenia. Tak,
księży biskupie, właśnie, ale mówimy też o tym, żeby w czasie pandemii po prostu modlić się, wyjść wreszcie z domów i iść do kościoła, prawda? Iść do kościoła, bo jeszcze nie jeden, jeszcze cały czas tylko mówią, że w internecie ewentualnie i nic więcej, nie idzie do kościoła. I tak się odzwyczajają od kościoła. Ile młodych małżeństw z dziećmi, gdzie oni są, prawda? W supermarketach są. W różnych miejscach są. Nad morze pojechali, prawda?
Tak. No.
To co, odbieramy telefony, tak? Dobrze?
Proszę bardzo.
Proszę bardzo, Radio Maria, halo? Proszę bardzo. Odebrałem telefon, ktoś mnie nie słyszy. Halo? Nie słyszę nic. Nie słyszę nic. Tak, no widzicie państwo. Tak, odbieram następny telefon, tak, mam dużo telefonów. Tak, proszę bardzo, Radio Maria, słucham.
Tak, Boże.
Na szczęście, proszę, bardzo słabo słyszę.
Już lepiej? Halo?
No, proszę bardzo, ale taki, no, słaby.
Tak, ja chciałem...
Słaby telefon, dobrze? Proszę, Radio Maria, słucham.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Głośniej też, proszę mówić, do słuchawki wszyscy.
Ja tylko też chciałabym bardzo gorąco podziękować księdzu biskupowi.
Kto mówi, skąd najpierw zacznie przedstawić?
Właśnie, mówi Elżbieta z Rapallo, z Włoch. Więc ja akurat mieszkam w takim kraju, gdzie Komunia Święta była i jest zawsze podawana na rękę. Kiedyś była na rękę i do ust, teraz tylko na rękę. No i właśnie tutaj na początku też w moim sercu pojawiały się różne problemy, jak mam przyjmować, czy ja mam. Więc dopóki można było na rękę, to tak też czyniłam. Później właśnie w związku z tą epidemią wszyscy przyjmujemy na rękę. I najważniejsze dla mnie to się stało, jak się przygotowuję do przyjęcia żywego Chrystusa i czy ja wierzę w obecność. Zawsze kapłani pozwalają przyklęknąć wcześniej, żeby po prostu oddać ten hołd naszemu żywemu Bogu. I widzę, że to jest bardzo dobra, to znaczy na ten okres bardzo dobra forma. I tutaj zauważyłam, że właśnie z takiego kręgu włoskiego zaczęła się wyradzać taka grupka ludzi, którzy zawsze przyjmowali na rękę, teraz jak nie można na rękę, do ust, to wtedy oni, teraz oni są na rękę, do ust, przepraszam, i tak tworzą taki zamęt. Przecież najważniejsze to jest posłuszeństwo. Posłuszeństwo Kościołowi, posłuszeństwo też sytuacji, w jakiej się znajdujemy. Tu pięknie ksiądz biskup dał taki przykład właśnie tego kapłana, który w obozie koncentracyjnym przyjmował to żywe ciało Chrystusa, ukryte gdzieś w jakimś. I to musimy zawsze mieć po prostu w sercu tego żywego Boga. Przecież później mogę uklęknąć, mogę adorować ile tylko chcę. A ludzie czasami wychodzą i z tego nie robią skandalu, tylko robią skandal, w jakiej formie przyjmować. To jest właśnie po to,
dobrze,
żeby...
Dobrze, Pani Elżbieto, już rozumiemy problem, tak? Tak. Dziękuję.
Pięknie, no dobrze, że pani z Włoch zadzwoniła, to naprawdę, a my też modlimy się za Włochy, za Italię, dlatego, że tam ta katastrofa jest straszna, życząc, żeby jednak, żeby miłosierdzie tam dopomagało w przezwyciężeniu tych wszystkich tragedii, jakie tam mają miejsce. No ale też jednocześnie to wszystko z jakimś takim apelem do tego, żebyśmy odkrywali wartość i znaczenie tego wszystkiego, co zawdzięczamy przyjściu na świat Pana Jezusa i jednocześnie, że jesteśmy stworzeniami Bożymi. Nie zapominajmy o tym.
Dziękuję. I następny telefon. Proszę, Radio Maria. Proszę bardzo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże Pani.
Dzwonię ze Starowej Woli. Właśnie jest taka dyskusja, jak przyjmować komunię.
A imię, może pani
Kazimiera,
powiedzieć?
Kazimiera ze Stalowej Woli.
Tak.
No przecież to jest bez dyskusji. proszę Ojca, jak tylko ta pandemia zaczęła się, ja nie opuściłam żadnej mszy świętej w niedzielę. Do święta wielkanocne byłam, nie bałam się absolutnie i nic mi nie jest. Jak to komunię święto na rękę, no Boże mój, przecież to jest... Tak nas uczyli rodzice na lekcjach katechezy, jak byłam młoda, żeby to do ust kapłan podawał komunię. No jakie to jest, po co ta dyskusja? Ja nie, no denerwuję się, jak nie wiem, no. Przecież chodziłam do kościoła i nic mi się nie stało. Przecież w kościele to człowiek jest pewny, że się nic nie stanie u Pana Boga.
Tak, no, dziękuję Pani Kasimieru.
Dziękuję bardzo też za takie piękne przypomnienie. I to jest oczywiście wiara. No to jest istotą naszej postawy jako chrześcijańskiej, jako katolickiej. To jest wiara. Musimy wierzyć, a nie żeby narzucać swoje. Nie możemy też przywiązywać się do pewnych zewnętrznych takich czy innych zachowań ze względu na to, że no, czasami jest burza, czasami jest deszcz, czasami jest słońce, upo, więc co inaczej. I tutaj trzeba mieć świadomość, że chodzi o Pana Boga, chodzi o duszę, chodzi o rzeczy nieśmiertelne, a nie o te wszystkie takie zewnętrzne, które mogą być dobre i przeważnie są dobre, ale niekiedy wymagają zmiany. No to ta zmiana musi przyjść. Także to trzeba o tym mówić, rozmawiać w rodzinie, też jak samo powiedzieć jasno, że tak przyzwyczajenie, czy nazwy przyzwyczajenie, nie zawsze jest oczywiście przyzwyczajenie, mają wartościowe, bo to nie to samo, co przygotowanie intelektualne, to nie to samo, co nauczenie się czegoś, kiedy dostrzegamy tam punkty takie i takie i wybieramy te, które są pozytywne, ale to jest pewnego rodzaju, byśmy powiedzieli takie, no nie chcę obrazić nikogo, ale jakby swego rodzaju taki coś jak nauk, przyzwyczailiśmy się tego nałogu i tak już musimy być. Nie. I trzeba, świat się zmienia, rzeczywistość się zmienia, no i przecież inaczej Pan Jezus był ubrany niż teraz, inaczej Pan Jezus też chodził niż teraz my chodzimy. Nie miał tego rodzaju materialnych różnych środków do pomocy, ale przecież doskonale nauczał. My teraz to wszystko mamy, więc korzystajmy z tego, ale nie zapominajmy, że istotą jest nasza dusza, nasza duchowość, nasze poczucie odpowiedzialności, że być człowiekiem to żyć godnie i szlachetnie.
Tak, tylko też jeszcze jedna sprawa, żebyśmy też nikogo nie przymuszali, prawda? Nie wolno łamać sumień. Można tłumaczyć, można, tak, ale nie łamać sumień. Często ludzie właśnie na to się skarżą. Ekscelencje, że ktoś tam krzyczy na nich, wstanie,
nie
wolno. Rozumiem, że jest pandemia, mówią, że jest koronawirus, wirusy i tak dalej. Jest to, ale też no, porozmawiajmy na te tematy, bo to tak, wszystko tak, ciekawe, to. Rozmawiajmy. I był taki ciekawy artykuł, ekscelencjo, w naszym dzienniku, ja teraz tu znalazłem w międzyczasie, ja nie mówię, że to jest dogmat, to co jest w naszym dzienniku, ale jest i warto.
Ale blisko też, dogmatu.
Też, świetnie, ksiądz biskup zawsze ma humor. Tak, jest taki z 23 września, to była środa, Komunia Święta nie zaraża. Taki tytuł akurat, Layside News. Tak. Nie ma medycznych przesłanek, aby zakazywać udzielania Komunii Świętej do ust. Piszą niemieccy lekarze do swoich biskupów. No warto też, akurat w 27 lekarzy niemieckich, oni się oparli na dyrektywie też biskupów austriackich, którzy cofnęli zakaz udzielania Komunii Świętej do ust, został wycofany w Austrii, a później jeszcze na autorytet włoski, tam Włosi też napisali, nie wiem, czy muszę przeczytać, czy do biskupów też, w każdym razie autorytet Filippo Mari Bossi, prezes Stowarzyszenia Lekarzy Katolickich we Włoszech, apelowali ci lekarze razem z nim do władz kościelnych, że udzielanie komunii na język jest bezpieczniejsze niż komunia na rękę. To jest ciekawe, czy to jest prawda, że bezpieczniejsze. Oni to uzasadniają, dlaczego tutaj... Tutaj mówi, na przykład mówią, że takie argumenty różne podają, no, ale to warto przeczytać może. To nie jest bardzo ciekawy głos do tego rozumienia sprawy, do pogłębienia swojego spojrzenia, prawda? Także ja jedno tylko, ekscelencję, wydaje mi się, że nie wolno też nakazywać, bo zdarzają się tacy ludzie, przychodzą, skarżą się, że ktoś krzyczy na nich, wstań, nie, no to jest niepoważne. Z Panem Jezusem, jak jesteśmy, to z miłością wszystko i tyle, prawda?
Bo tak,
Bóg jest miłością. I tak, i to jest istotne, jak my jesteśmy nastawieni w naszym sercu. To, co ksiądz biskup powiedział o tym księdzu na Syberii, prawda?
No,
ja na przykład, jeżeli mogę, bo musimy już powoli kończyć, wie, ksiądz biskup był tutaj w Toruniu, jak powiem, po święceniach, pogrzeb misjonarki z Ugandy. I była właśnie ta pani na tym pogrzebie, też pani, która pracowała z trędowatymi, z Poznania pochodziła. No, w tej chwili nie pamiętam tego nazwiska. Bardzo taka, no, proces chyba beatyfikacyjny się zaczął. Była na tym i mówiła, jak w Oświęcimiu byli, czy ona, czy inni tam, ale i tak ta zmarła wtedy, była też w Oświęcimiu, i ta zmarła opowiadała, że w tym piekle czuła się jak w niebie, gdy przyjmowała Eucharystię. A Eucharystia, Komunia Święta była w jakimś takim pudełku, w jakimś gdzieś w określonym miejscu, tylko dla wtajemniczonych, bardzo mocno. I oni szli i brali sami sobie Komunię Świętą. No oni nie mieli takiego komfortu jak w kościele. Pan Jezus był gdzieś ukryty, nie było świeczki żadnej, nie było niczego i był Pan Jezus. Pan Jezus, prawda? Także, a w pierwszych wiekach, ekscelencji, jak to było? Brali Pana Jezusa do domu nawet, prawda?
Oczywiście, jak najbardziej.
Ale później było za dużo, były chyba nadużycia i to inaczej później szło. No a później, jak jansenizm powstał, to z kolei następna skrajność była, prawda? Komunii Świętej nawet nie podawali nieraz w chwili śmierci, bo czuli się tak niegodni i tak dalej. I te tabernakula tak bardzo wysoko były, prawda, że podkreśli tą świętość też i tak dalej. Takie bywają w historii, to są takie raz w tą może być, prawda, ale my musimy tak wypośrodkować i iść do przodu, kochać Pana Jezusa. I to, żebyśmy pamiętali o modlitwie. Świetnie było z tym Grzegorzem, tak. To ksiądz biskup, papież Grzegorz, prawda? Tak, to, co on zrobił w czasie pandemii, prawda? Modlitwa. Kościół, żeby nawiedzić. Ale jeżeli można jeszcze, ekscelencja, ja spotykałem księży takich, że w czasie pandemii były ograniczenia, to co oni zrobili? Na przykład jeden ksiądz, tak rozmawiałem, on wtedy wprowadził wieczystą adorację. I mówi, ci ludzie przychodzili w różnym czasie i modlili się, adorowali Pana Jezusa. I ci ludzie, ta ich modlitwa sprawiła, ta postawa cała, że mam wszystkich ludzi w kościele teraz. Wszystkich. Nie ma tam, że ileś ludzi nie wróciło do kościoła. No, księża też pomysłowość, prawda? Takie przybliżenie Pana Jezusa ludziom. Wszystko robi. Co robić, żeby to było zgodne z przepisami? Ja pamiętam, w Chicago na przykład opowiadali mi, to jak robili, że nie było wolno wejść ileś osób do kościoła. Kogoś tam jeszcze wpuścili do zakrystii czy tam, ale włączyli głośniki mocno i na parkingu siedzieli ludzie w samochodach i uczestniczyli we mszy świętej przy kościele. I policja nie miała nic do tych będących na parkingu.
Jeszcze by tego brakowało.
Ale, ale to pięknie, prawda?
Tak, tak. No, oczywiście, że tak.
I szli księża i komunię świętą podawali i spowiadali. Na przykład spowiadał ojciec Jacek, spowiadał w samochodzie i podjeżdżali samochodem z drugiego samochodu i spowiadał, tak? Wtedy, gdy kościoły też były zamknięte. No, nie pięknie?
No. No to, że pisze, był zamknięty, to nie było pięknie, ale to, co robili księża, to jest bardzo pięknie, także bo to, no właśnie są to takie nadużycia, ale nie możemy się poddawać i nie możemy tego traktować jako coś takiego, co będzie nam krępowało naszą wiarę. Także ojcze dyrektorze, no z całego serca dziękuję. Tyle, co ja się dzisiaj zmądrzałem, słuchając ojca dyrektora, to mi starczy na następny piątek.
Może na następne 80 lat. Co?
Czyje?
No, bo ksiądz biskup mówi 80, na początku mówił. To wystarczy. No. Żartuję.
Tak
sobie.
No pięknie.
Ekscelencja, teraz tak na poważnie, czy możemy prosić o błogosławieństwo?
To razem udzielamy. Pan z wami.
I z duchem twoim.
Niech imię pańskie będzie błogosławione.
Teraz i na wieki.
Pomożenie nasze w imieniu Pana,
który stworzył niebo i ziemię.
Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty.
Amen.
Szczęść Boże.